drogami, aby wypełniać się cały czas Jego obecnością. Dlatego też musimy zwrócić naszą uwagę na Słowo Boże, abyśmy wiedzieli, co nam Bóg też pokazuje, abyśmy w jaki sposób na tej ziemi chodzili, abyśmy się Jemu podobali. Kochani, pewne reorganizacje następują w wyniku tego, że Pan przez Ducha swojego Świętego pokazał bardzo wyraźnie, że pewne rzeczy muszą się w społeczności zmieniać, że my mamy być kształtowani na obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa. Dlatego też będziemy chodzić w Jego mocy, będziemy chodzić w Jego mądrości, ale też musimy wiedzieć, w jaki sposób mamy to czynić. Dlatego też będziemy coraz bardziej przybliżali się do tego Bożego objawienia, będziemy się coraz bardziej przybliżali do objawienia Bożego Ducha Świętego, a ponieważ Słowo Ducha Świętego musi być przez nas w niezwykły sposób, zupełnie w nadprzyrodzony sposób cenione, dlatego też musimy też wiedzieć, że Bóg przez Ducha swojego Świętego będzie nam te objawienia Ducha Świętego w pewien sposób porcjował, żebyśmy wiedzieli, że to jest coś, co słyszymy, co doceniamy, co wprowadzamy w życie, a wtedy dostajemy następną porcję tego, co ma być w naszym życiu wprowadzone. Dlatego też będziemy musieli nauczyć się gorliwości. Gorliwości, która będzie nas przybliżać coraz bardziej do tronu majestatu Bożego, dlatego że Bóg chce pewne rzeczy nam objawiać teraz. Dlatego też przygotujmy się na szczególne Boże działanie w tym czasie, dlatego że Bóg chce odświeżyć, odnowić takie wspaniałe działanie Bożego Ducha Świętego w społeczności. Tak jak mieliśmy takie żywe działanie parę lat temu i to nas ożywiało w sposób bardzo nadprzyrodzony i bardzo szczególny, tak Bóg chce to odnowić, tylko żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób się wchodzi w takie działanie, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób mamy to robić. Dlatego też wiedzmy, że będziemy mieli kolejne środy i one będą w kolejny sposób nam pokazywały, co mamy w społeczności naszej robić. A więc pierwsza środa miesiąca będzie z prorokowaniem i tego Bóg nie odrzuca, tego nie zabiera nam. Będziemy to mieli, ale będziemy mieli to tylko zawsze w pierwszą środę miesiąca. Ale przed tym, żeby to prorokowanie miało miejsce i żeby Bóg nasze serca przygotował do tego prorokowania, musimy mieć okres naprawdę gorącego wołania o to prorokowanie, o to, żeby proroctwo przyszło do konkretnej osoby. Ono nie będzie już teraz tak dawane każdemu, bo to była sytuacja, kiedy zbór musiał być napełniony obfitością Bożego Słowa proroczego, został napełniony, został do tego stopnia napełniony, że został przesycony i tak Bóg wyraźnie to pokazuje mi. Dlatego też czwarta środa miesiąca, poprzedzająca prorokowanie w pierwszą środę miesiąca, będzie momentem, w którym cały zbór będzie wołać. Jeżeli inaczej mówiąc, chcesz mieć proroctwo i nie będziesz czwartą niedzielę wołać, to go nie dostaniesz w pierwszą niedzielę, w pierwszą środę. To po prostu taka jest zasada i tak Bóg to wyraźnie pokazuje. Więc w czwartą środę będziesz się modlić, będziesz wołać o to z całego swojego serca i z całej swojej duszy, a więc odnawiamy coś takiego, co kiedyś u nas było przez jakiś krótki okres czasu, tak zwana modlitwa społeczna. Wiecie, co to jest modlitwa społeczna, prawda? Nie trzeba tego wcale tłumaczyć, że wszyscy na raz się modlą i to głośno. Wołają, po prostu wołają, stają przed Panem i wołają: Panie, przyjdzie następna środa i chcę mieć od Ciebie słowo, bo słowo nie będzie już teraz dawane tak każdemu po kolei, albo każdy w kolejeczkę stanie i przyjdzie. Ta forma już została wycofana. Nie przeze mnie, ale Duch Święty tak wyraźnie pokazał, powiedział. O tym rozmawialiśmy ze starszymi braćmi i pastorami w zborze i wszyscy mają dokładnie to samo odczucie. Dlatego wiedzmy, że jeśli chcemy słowo, to musimy je wymodlić, wywołać, poprosić po prostu, żeby Bóg dał. I w jakiej formie będzie to przekazywane, to się okaże dopiero, jak przyjdzie ta pierwsza środa, dlatego że też ja się do tego przygotowuję i będę się modlił przez ten cały okres czasu, aż będzie pierwsza środa, a Pan w Duchu swoim świętym objawi, w jaki sposób będzie się to odbywać. Także wiedzmy o tym. Druga środa miesiąca to będzie wołanie o budowę Kościoła. Będą zgłaszane konkretne potrzeby, o konkretną rzecz, że będziemy wołać, żeby Pan zaopatrzył, żeby Pan dał, żeby Pan pracowników dał, żeby Pan wykonawców odpowiednich dał, żeby wszystko po prostu szło do przodu. Dlatego, że teraz mamy bojować o budowę. Budowa jest niezwykle ważnym dla naszej społeczności ogniwem spajającym i to przyniesie też potężny, ale to mówię potężny rozwój Kościoła. I Bóg przygotowuje Kościół na ten rozwój. Dlatego każdy będzie o to wołał, każdy będzie o to prosił. Trzecia środa miesiąca, czyli tak jak jest dzisiaj, będziemy wołać o służby w Kościele, o tych wszystkich ludzi, którzy w służby wchodzą, aby to nie było coś, ja o służbach dzisiaj właśnie trochę będę mówił, ale żeby to było coś wymodlone, żeby to były służby, które z prawdziwego zdarzenia odbywają się w społeczności. To nie znaczy, że do tej pory nie odbywały się z prawdziwego zdarzenia, ale żeby były sukcesywnie namaszczane, sukcesywnie napajane Duchem Świętym, sukcesywnie wypełniane Bożą mocą, żebyśmy wiedzieli, że w służby trzeba inwestować modlitwę i to będzie przynosić konkretne efekty. Czwarta środa miesiąca to będzie czas, w którym będziemy zachęcać każdą osobę, żeby głośno podniosła swój głos w uwielbieniu dla Pana, żeby się modliła. Piąta, jak będzie, czyli raz na trzy miesiące jest piąta środa, więc w tą piątą środę to będzie właśnie zachęcanie do tego, żeby się modliły osoby indywidualnie. A w czwartą środę będziemy się modlić? A, o proroctwo, o tym już mówiliśmy, właśnie. Już mi się te środy pomieszały. W każdym bądź razie wiedzcie, że to jest pewna forma działania na przyszłość. Także przygotowujmy się, ażeby Pan zstąpił na społeczność w nowy sposób i w nowy sposób wylał Ducha Świętego, abyśmy mogli naprawdę rozwijać się na chwałę naszego Pana. Dlatego też chciałbym, abyśmy poczytali teraz Słowo Boże, rozważyli je, a zagadnienie, o którym będziemy mówili, to stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania. Dobrego sprawowania. Wiemy, co to jest dobre sprawowanie, nie? Taki przedmiot kiedyś w szkole był sprawowanie, nie? Nie wiem, czy teraz jest, czy nie ma, w każdym razie to jest ważne, abyśmy się dobrze zachowywali. List apostoła Pawła do Tytusa, 2:7-8 werset, a później 11-15. Młodszych napominaj, aby byli wstrzemięźliwi we wszystkim. Stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. 11. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy się wyrzekli bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napomina i tak strofuj z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy. 1 Tymoteusza 4:12-16. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Oto się trosz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki. 1 Piotra 5, 1, 3 i 5 werset. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przeobleccie się w szatę pokory względem siebie. I 1 Piotra, 2 rozdział, 15-17, albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę złego, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci, miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. I tu wystarczyłoby tylko amen powiedzieć i wszystko jest w porządku. Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Mieliśmy tutaj przez parę ładnych lat, dużo proroctw, prawda? Słyszeliśmy wiele słowa z nieba od naszego Pana i Boga Wszechmogącego. Nikt z nas tego słowa nie wymyślił, bo też logicznie myśląc, nie byłoby to możliwe, żeby człowiek wymyślił tyle słów, nawet z własnej mądrości i z własnej inteligencji, żeby tyle powiedzieć słowa, które otrzymaliśmy każdy z nas. Dlatego wiedzmy, że Pan to słowo posyłał i że ono służy konkretnemu celowi, ażeby coś w nas zrobić. Zobaczmy. Czytaliśmy w 1 Tyteusza, 4 rozdziale, dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. Więc te rzeczy muszą być pilnowane. Nie zaniedbuj dary łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Widzimy? O prorockim orzeczeniu jest tutaj bardzo wyraźnie powiedziane. Po co jest prorockie orzeczenie? Po co jest prorockie słowo? Po to, żeby człowiek zaczął wykonywać to, co Bóg do niego powiedział. Tu jest wyraźnie to powiedziane, że jeżeli pilnujesz czytania, napominania, nauk i tego wszystkiego pilnujesz i przekazujesz to słowo prorocze, to słowo prorocze musi spowodować, że przystępujesz do działania. Inaczej mówiąc, jeżeli szef przyjdzie do ciebie, pracujesz w firmie i wyda ci polecenia, co masz robić, i ty tych poleceń nie wykonasz, to co będzie? Napomnienie, nagana, później spisaniem do akt, a później zwolnienie z pracy. Widzimy? Prorockie orzeczenie to jest coś, co przychodzi od Boga, od naszego szefa, od naszego Pana i Króla. Czyli Bóg coś do ciebie mówi. Jeżeli Bóg coś do ciebie mówi, to wymaga, że to wykonasz. Oczekuję, że to słowo, które do ciebie powiedział, nie zostanie przez ciebie zlekceważone. Proroctw nie lekceważcie. Co to oznacza? To znaczy, jeśli słyszysz, to masz je wprowadzić w życie. Jeżeli Bóg ci powiedział, że coś masz robić, to masz po prostu iść i to zrobić. To jest polecenie Ducha Świętego. My bardzo często traktujemy słowo prorocze jako przyjemne słowo, które sobie posłuchasz, przyjemnie sobie porozważasz i jest ci dobrze, że ktoś z nieba do ciebie przemówił. A jeśli z nieba nikt do ciebie nie przemówił, no to wiecie, w tych czasach, kiedy Jezus Chrystus nauczał, byli też i Grecy, i Żydzi, prawda? Jedni czegoś oczekiwali, drugi czegoś oczekiwali. Żydzi co oczekiwali? Znaków i cudów. A Grecy? Mądrości. Widzimy? Każdy naród czegoś oczekuje, każdy człowiek czegoś oczekuje. I jeżeli czegoś oczekuje, to czeka, że to się spełni, prawda? A czy Bóg przyszedł i jak w restauracji chce każdego człowieka zaopatrzyć w to, co on zamówi? To nie jest tak, kochani. To nie jest tak, że przychodzimy na nabożeństwo i czekamy, że Panie Boże, poproszę teraz proroctwo. Dwa proroctwa na miękko i coś do picia. Tak jakbyśmy jajka zamawiali w restauracji. Dwa jajka na miękko i herbatkę do picia. No nie ma tak, kochani. Jeżeli przychodzimy do Boga, to oczekujemy, że On nam da to, co On zdecyduje, że dla nas jest odpowiednie. to On doskonale wie, w jaki sposób nas budować, w jaki sposób nas kształtować. On nas stworzył, On nas ulepił, tchnął w nas swój własny dech życia i dokładnie wie, czego potrzebujemy. Dlatego jesteśmy zdani na Niego. Dlaczego oczekujemy na Jego działanie? A jeśli On nam powie, co my mamy robić, to po prostu nie uśmiechamy się ładnie i cieszymy się i czekamy, że zdjęcie nam ktoś zrobi, tylko po prostu idziemy i wykonujemy. Wydał nam polecenie, zakasujemy rękawy, idziemy, robimy. Co to byłby za pracownik, jeżeli byśmy poprosili, żeby do nas do domu przyszedł i na przykład kafelki nam ułożył, a on tylko herbatkę i kawkę u nas pije, a nic nie robi. No podziękowalibyśmy takiemu pracownikowi. Bóg zaprosił ciebie do współpracy. Zapraszając ciebie do swojego królestwa, zaprosił ciebie do współpracy. Zobaczmy, Słowo Boże wyraźnie mówi, że my będziemy królować z Chrystusem, prawda? Jeżeli On zaprosił ciebie do królowania, no to teraz chce ciebie przygotować do tego królowania. To jest czas naszego przygotowania. Tu na ziemi Bóg przygotowuje ciebie do królowania w niebie. Taka jest rzeczywistość. Dlatego młodzi mężczyźni muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kwalifikacje do czego? By być w stanie przestrzegać nałożone na nich wymogi. Słowo Boże wymaga czegoś od nich. Słowo Boże odnosi się do młodych mężczyzn, do średnim wieku mężczyzn, do starszych mężczyzn, podobnie do kobiet. I tam są konkretnie ustalone wymogi. I my mamy być gotowi do spełnienia wymogów, które Bóg przed nami stawia. Żeby być wzorem, musimy zobowiązać się, aby dawać przykład w posiadaniu cech, do których posiadania mamy nakłaniać innych. Słowo Boże nam mówi, nakłania ich do tego, żeby to robili, a ty masz się stać wzorem. Dlatego, jeśli wchodzimy w służby, jeżeli chcemy w zborze coś robić, to służba nie polega na tym, że jesteśmy na naczelnym miejscu i stoimy przed ludźmi i ludzie widzą, że my mamy tu znaczenie w tym zborze, że tu my coś robimy konkretnie, więc trzeba nas docenić, że my coś robimy. Tak? To trzeba się ukłonić, trzeba odpowiednio potraktować. Nie, po prostu my mamy być wzorem. Jeśli na przykład mamy się wykazać gorliwością w zborze, to kim mamy być? Znacie taką służbę, która jest w Biblii określona, że jeśli ktoś ma być gorliwy, to ma być kim? A przełożeni niech okażą gorliwość. Widzimy? Jeżeli stajesz się przełożonym, jeżeli jakąś grupkę prowadzisz, czy to jest cały zbór, czy to jest grupa domowa, jaka by to nie była grupa, jeżeli duchowo zostałeś postawiony przez Ducha Świętego, żeby ją prowadzić, to masz się wykazać gorliwością. Jeżeli nie wykażesz się gorliwością, to do tej służby się nie nadajesz. I po pewnym czasie sprawdzenia, po pewnym czasie konkretnego działania w życiu okazuje się, czy się nadajesz do tej służby, czy nie. Jeśli nie okazujesz się gorliwy, to się nie nadajesz, bo jeśli stajesz na czele jakiejś grupki chrześcijan, wierzących ludzi, to musisz wykazać się gorliwością. Dlatego obserwujmy, patrzmy i uczmy się, co po prostu mamy czynić. Proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi w 1 Koryntian 4,16 jest powiedziane. A więc jeżeli ktoś ma ciebie naśladować, a ty nie jesteś gorliwy, to co? To on również nie będzie gorliwy. Ja znam taką społeczność, nie będę mówić, jaka to społeczność, w każdym bądź razie społeczność dzieci Bożych, wierzących ludzi, na nowo narodzonych, ochrzczonych w wieku świadomym. Wszystko jest w porządku jak najbardziej. Wiecie, przełożony tego zboru zawsze się spóźnia. Jak myślicie, jak się zachowują członkowie zboru? Zawsze się spóźniają. Jeżeli z kimkolwiek z tej społeczności się umówisz na jakieś spotkanie, nawet niechrześcijańskie, to wiedz o tym, że on jest z tego zboru, na pewno się spóźni. I to jest reguła. To naprawdę jest reguła. Jeżeli ja z kimkolwiek z tego zboru się umawiam, to już wiem, że pół godziny na pewno później przyjedzie. Dlatego, że pastor taki wzór dał. Rozumiemy? Dlatego Słowo Boże nam wyraźnie mówi, jeśli jesteś przełożonym, to okaż gorliwość. Żeby wszyscy byli gorliwi. Dlatego dążmy do tego, żeby być dobrym przykładem. Apostoł Paweł pewnie właśnie był punktualny, bo mówi, naśladujcie mnie. Inaczej nie odważyłby się tego powiedzieć. Dalej, Filipian 3,17, bądźcie naśladowcami moimi bracia i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wiecie, o czym tu apostoł Paweł mówi? Ja jestem gorliwy, i inni, którzy mnie naśladują, są również gorliwi i dlatego i mnie naśladujcie, i ich naśladujcie. Bo oni już za mną poszli, oni już też są gorliwi. Rozumiemy się? Czyli wpływ pastora, czy przełożonego, czy jakiegokolwiek lidera, który prowadzi jakąś grupkę w społeczności, musi przykład iść w tym kierunku, żeby zaszczepiać w całej grupce tą gorliwość i żeby nikt się nie spóźniał. Rozumiemy? I to jest oczywista rzecz, która musi być wprowadzana przez tych, którzy dają przykład, których mamy naśladować. Tesaloniczan 2:3-8-9. Ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie dlatego, jakobyśmy potem uprawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Następna rzecz, którą apostoł Paweł pokazał, żeby naśladować go, to, że nikomu ciężarem nie był. Sam wszystko zaspokajał w swoim życiu i w ten sposób stał się przykładem dla ludzi, żeby oni również zaspokajali swoje potrzeby. Chodzi o to, żeby nie być zdanym na czyjąś pomoc. Oczywiście w wyjątkowych okolicznościach korzystamy z pomocy innych ludzi, ale żebyśmy byli w taki charakterystyczny sposób jako chrześcijanie przygotowani na to, że sami zaspokojamy swoje własne potrzeby. Po prostu to musi się stać taką cechą charakterystyczną chrześcijanina, bo niektórzy zaczynają żyć w taki sposób, że sami nic nie robią, tylko czekają, że inni będą ich cały czas wspomagać. Tacy, którzy mają jakby dużo pretensji do całego społeczeństwa, że wszyscy jakby powinni łożyć na nich. My musimy wiedzieć, że kto ma być wspomagany i Słowo Boże o tym mówi. I Słowo Boże nawet też wyraźnie pokazuje, że na przykład kapłani nie mają być cały czas tylko wspomagani przez wiernych, prawda? Nie. Ale w jaki sposób? Jeśli chodzi o to, z czego mają żyć kapłani, Słowo Boże i w Starym, i w Nowym Testamencie bardzo jasno to wyjaśnia. W Starym Testamencie na przykład było wyraźnie powiedziane, że te dziesięciny, które były dawane, należały do kogo? Do kapłanów. A kapłani z tej dziesięciny mieli oddawać dziesięcinę do skarbca świątyni. Czy wszystkie dziesięciny? No nie, tam było wydzielone dokładnie, ile, co i jak. A więc Bóg jest Bogiem porządku i ładu. I wszystko jest wyraźnie pokazane, w jaki sposób ma być prowadzone. Dlatego wiedzmy, że co jest dane na przykład, na przykład daje dziesięcinę na budowę. No to jeżeli ja daję dziesięcinę na budowę, to dla kogo jest? Dla pastora? Nie, na budowę. Rozumiemy? Słowo Boże nam wyraźnie pokazuje, jak rzeczy się mają. My musimy dokładnie wiedzieć, bo Bóg mówi, Bóg pokazuje. I jeśli nie staniemy się wzorem, to staniemy się wzorcem dla chaosu, wzorcem dla bałaganu. Dlatego jeżeli na przykład masz być gorliwy w modlitwie i nie ustawać, jeżeli nie będziesz w tym miejscu gorliwy w modlitwie, na przykład jesteś liderem modlitwy i robisz to w sposób niedbały, to wszyscy, którzy razem z tobą się modlą, nauczą się to robić w sposób niedbały. Kochani, Słowo Boże jest bardzo jasne i wyraźne. W Hebrajczyków 13:7 jest powiedziane: pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. A czasami rozpatrujemy koniec ich życia i nie ma co naśladować. Widzimy? Czy można ich nazwać wodzami naszymi? O nie, absolutnie, w żadnym wypadku. Dlatego wiedzmy, że mamy się stać wzorem. Musimy charakteryzować się prawością, godnością i czystością. Jeżeli podejmujesz się jakiejś służby w Kościele, to masz być po prostu człowiekiem prawym, godnym i czystym. Jeżeli te cechy nie występują w twoim życiu, to jak najszybciej zrezygnuj. Po prostu nie nadajesz się. No taka jest prawda. Jeżeli więc wpychamy się gdzieś na czoło, to wiedzmy, że trzeba spełnić warunki. Jeżeli Bóg wypowiada do nas proroctwo, to wiedzmy, że słowo prorocze należy wypełnić. Kiedy słowo prorocze się nie wypełnia? Kiedy nie zostaje połączone z wiarą tych, którzy je słuchają. A więc musisz je połączyć z wiarą i wprowadzić je w życie. To nie jest tak, że proroctwo otrzymujesz, a później czekasz, że się spełni. Niektórzy tak uważają, że z proroctwem to się czeka, aż się spełni. A nie spełniło się. A dlaczego się nie spełniło? Bo nie wierzyłeś albo nic nie zrobiłeś w tym kierunku. Jeżeli Bóg mówi bardzo wyraźnie, że masz się stać dyrektorem firmy, to co masz robić? No masz czekać, aż ktoś przyjdzie i poprosi, żebyś był dyrektorem firmy, tak? Rozumiemy to po ludzku? Jak to się dzieje? Idziesz do szkoły, uczysz się i takiej szkole, i w takiej szkole, może jeszcze innej szkole, przechodzisz takie przeszkolenie i w różnych miejscach się obracasz, aż w końcu dochodzisz do tego, że stajesz się dyrektorem, jak ci Bóg zapowiedział. Wiecie, ja jak dostałem słowo od Pana i to w 4. klasie szkoły podstawowej, że będę kaznodzieją, no to co ja robiłem? No czekałem. Czekałem i w 78 roku zostałem kaznodzieją. Od 55 roku do 78 czekałem, no i później już byłem kaznodzieją. Czy tak? Nie. Zupełnie nie. A słowo dostałem. I to jako mały chłopiec dostałem słowo. Rozumiemy? To było słowo prorocze. Do mnie osobiście Pan przemówił, nie przez nikogo. Osobiście do mnie od Ducha Świętego było słowo. Słyszałem je głosem. I to się stało? No, stało się. Ale jeśli jest proroctwo, to po pierwsze musisz w to uwierzyć, a po drugie musisz ciężko pracować, żeby do tego dojść. Ale jeśli nie miałbym słowa proroczego, nie miałbym w co uwierzyć, a gdybym się starał dojść do tego, to nic by z tego nie wyszło. Bo jeśli się ktoś nie nadaje do tego, to po prostu nie będzie tego robić. A jeśli spróbuję, to się srodze zawiedzie. Dlatego przygotujmy się do działania. Jeśli już Bóg cię postawił, to znaczy, że nie jesteś dla przypadku tam. Tak jak do Tytusa czy Tymoteusza apostoł Paweł powiedział. Jeśli jest orzeczenie prorockie, to po prostu działaj zgodnie z tym. Po prostu działaj zgodnie z tym, bo to jest niezwykle ważne. Mamy być ludźmi bez zarzutu. Bez zarzutu. Zawsze wypowiadającymi się trafnie we wszelkich rozmowach, aby nasi przeciwnicy nie mieli nam nic do zarzucenia. Zawsze trafnie musi się wypowiadać, aby ludzie niewierzący widzieli działającą w nas realnie moc Bożą. Ludzie muszą widzieć, nawet ludzie ze świata muszą widzieć, że w tobie działa moc Boża. Dopiero wtedy jesteś pociągający, dopiero wtedy jesteś interesującym człowiekiem, wtedy zaczynają cię słuchać, wtedy zaczynają z tobą rozmawiać. Wiecie, ja wam powiem, ja nie muszę zmuszać się do tego, żeby z kimś porozmawiać, ludzie sami mnie zaczepiają. Przychodzę do blacharza, który produkuje blachy, a jego żona mówi do mnie, no bardzo ciekawe te kazania pan mówi. Mówię, ale jakie kazanie? Przecież jej na nabożeństwie nie ma. Ale jest internet. Kochani, taka jest prawda. Jeżeli jesteś człowiekiem napełnionym Bożym Duchem Świętym, ludzie sami będą ciebie zaczepiać. Sami będą ciebie pytać. Sami będą zainteresowani, bo będą widzieć twoje życie. Będą widzieć twoje postępowanie. Będą słyszeć twoje słowa. I będą z tym zainteresowani. Albo będą strasznymi przeciwnikami. To też jest dobra reakcja. Bo przynajmniej wiesz, że ktoś reaguje na to. Na przykład zaczynasz działać, zaczynasz pewne rzeczy wykonywać i diabeł ciebie straszliwie atakuje. Kiedyś tu wyganialiśmy demony, ja wychodzę na zewnątrz już po zgromadzeniu, a szatan wyszedł, żeby mnie zabić. No oczywiście, wtedy przychodzi Bóg, wysyła swoich aniołów, broni, ja wam to wszystko opowiadałem, ale mówię, jaki jest przykład, jest reakcja. Zawsze jest, jak działa moc, to jest reakcja. Zawsze jest konkretne działanie, dlatego musisz być przykładem. Musisz być człowiekiem, który przebija pewne standardy w tym świecie. Zaczynasz chodzić ponad standardami tego świata. Pewne rzeczy muszą się w tobie dziać. Do pewnego etapu Bóg cię prowadzi, a później mówi stop, teraz będziemy robić co innego. Do pewnego momentu Bóg mnie używał, że tak i tak będziesz prorokować, a teraz stop, będziemy robić to w inny sposób. I nie ja o tym decyduję, on o tym decyduje. To on powie, jak to robić. Jeszcze nie wiem w tej chwili, jak to będziemy robić, ale on mi powie. Myślicie, że się boję, czy zdąży powiedzieć do następnej pierwszej środy miesiąca? Nie. Skoro on ustalił ten czas, to on też dopilnuje tego czasu. Co do niego, Pana naszego, nie mam żadnych wątpliwości. Tylko ja muszę być posłuszny, ja muszę być wzorcem. Ja muszę być człowiekiem, który jest godny naśladowania, jeśli postępuję zgodnie z wolą Bożą. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. Aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Dzień nawiedzenia, choroba, jakiś problem ciężki. Przypomną sobie wtedy o tobie. Słyszeli, widzieli. Widzieli zachowanie, widzieli uczynki. Przypomną sobie wtedy o Bogu. Oddadzą chwałę Bogu. Przypomną sobie, a może w ostatniej chwili sobie przypomną, kiedy z tej ziemi będą odchodzić i w ostatniej chwili zawołają do Boga i będą zbawieni. Jeśli żyjesz w sposób godny naśladowania, to Bóg użyje twojego przykładu, aby ludzi zbawiać. Będzie przez Ducha Świętego do nich przemawiać, bo słowo, które głosiłeś, nie jest od ciebie, tylko od Ducha Świętego. Już najgorzej jest traktować Słowo Boże jako słowo od człowieka. O, to nie Bóg mówił, to On mówił. Słowo Boże mówi, że jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, a w tym życiu pokładasz, w Bogu nawet, ale w tym życiu pokładasz największą nadzieję, czyli tylko patrzysz na to, co ktoś powiedział, a nie odbierasz tego jako słowa od Pana, to jesteś najbardziej pożałowania godnym człowiekiem. Żal ciebie po prostu. Żal ciebie, że Bóg do ciebie mówi, a ty to lekceważysz i dla ciebie to jest nic, to są śmieci. Boże Słowo są dla ciebie śmieciami. Już nie ma gorszej sytuacji. Mam nadzieję, że tutaj wśród nas nie ma żadnej takiej osoby. Łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Jezus Chrystus jest wcieleniem łaski, największym Bożym darem dla upadłej ludzkości. Jezus Chrystus jest odpowiednią ofiarą, która zabiera grzech każdego, kto w Niego wierzy. Tylko tego człowieka, kto w Niego wierzy. Zbawienie objawia się w naszym życiu zmianą, a zmiana, czyli nowe narodzenie, daje nowe życie. W tym moc grzechu jest w nas złamana. Inaczej mówiąc, już grzech nie panuje w śmiertelnym ciele twoim. Czy grzeszysz? Nie grzeszysz, tylko zgrzeszysz. To znaczy zdarza ci się grzech, inaczej mówiąc. Ale grzech ciebie nie prowadzi w życiu. To znaczy nie ma takiej sytuacji, w której już jesteś zniewolony grzechem i nie jesteś w stanie się z niego wyrwać. Jak z jakiejś matni, jak z jakiejś pajęczyny, która dookoła ciebie została rozwinięta. My musimy być ludźmi, którzy po pierwsze wyrywają się z tego diabelskiego omotania i jako ludzie, którzy dają przykład innym, jak to robić. Aby wszyscy inni dookoła ciebie nie czuli tylko, że poklepujesz ich po ramieniu, mówisz, nie martw się, będziesz żył, a on za chwilę już płachtą jest nakryty. Ale jak ty poklepujesz go po ramieniu, będziesz żył, to znaczy mówisz to w wierze i on żyje. Po prostu działaj w mocy. Działaj w mocy. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przeoblekli nowego, który się odnawiał ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Po prostu musimy zwalczyć z rzeczami, które są naleciałościami tego świata. Musimy od tego odchodzić, musimy się tego wyzbywać. Musimy walczyć z tym, przeciwstawiać się. Nie stój w miejscu, tylko idź do przodu, oczekując błogosławionej nadziei objawienia chwały. Błogosławiona nadzieja, czy cudowna nadzieja, to ponowne przyjście Chrystusa, po drugie, zmartwychwstanie, a po trzecie, panowanie wiernych z Chrystusem w chwale. Objawienie się chwały oznacza nasze wybawienie od obecności grzechu. Kochani, Jezus Chrystus przyjdzie i nas wszystkich uwolni od grzechu na wieki wieków. Teraz jest czas, który ci pomaga zwyciężać grzech. Ale przyjdzie taki moment, przyjdzie taka chwila i to jest nasza nadzieja, że Jezus Chrystus przyjdzie, że zmartwychwzbudzeni będą ci, którzy wcześniej zasnęli i że będziemy w chwale panować razem z Chrystusem. Grzechu już nie będzie. Ani śmierci, ani diabła, ani piekła, ani grzechu nie będzie. I to jest właśnie nasza nadzieja. Zostaniemy całkowicie uwolnieni od grzechu. 2 Piotra 1,1 mówi: Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co nasza. Kochani, musimy pokazać ludziom wartościową wiarę, taką, która przynosi zwycięstwo, taką, która przynosi rozwiązanie. Musisz to ludziom pokazać, dać przykład. Idźcie za tym. Dlatego właśnie jesteśmy tymi sługami Bożymi, żeby pokazywać przykład. Jesteśmy, jak apostołowie powiedzieli kiedyś, jak widowisko wystawieni dla oczu aniołów i całego świata, żeby wszyscy widzieli. Wiecie, co to jest widowisko? To jest takie miejsce, w którym są aktorzy. My nie jesteśmy aktorami, ale w tym sensie widowisko są aktorzy i kto na nich patrzy? Cała widownia, wszyscy. Ilu jest aktorów, ile jest widzów? Aktorów może być 10, 15, a widzów 1000, 2. Widzimy, na czym to polega? Ty jesteś widowiskiem. Przyglądają się tobie. Obserwują ciebie. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że przyglądają się i będą brać z ciebie przykład? Czy jesteś godny naśladowania? Czy jesteś odpowiednią osobą, żeby można ją naśladować? 2 Tymoteusza 1,10. a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. Widzimy? Zobaczmy, to wszystko przychodzi przez Ewangelię. A Ewangelia to jest dobra nowina. Taka jest dobra Boża nowina, że Jezus Chrystus przywiódł żywot, a nieśmiertelność na jaśnie wywiódł. Będziesz żył. Będziesz żył na wieki. Amen? Żyć na wieki. To jest nasz cel. I to jest nasze dążenie. My nie będziemy się przywiązać do tej śmiertelnej ziemi. Kochani, ona w przestrzeni leci i to z taką prędkością dookoła własnej osi, dookoła Słońca, jeszcze z całą drogą mleczną leci prawie 1 000 000 km/h. W każdej chwili wszystko może się roztrzaskać, rozbić. Ale my nie mamy nadziei w tym ziemskim, że się roztrzaska, że się rozbije, że gdzieś tam trafi na coś. Trafi wtedy, kiedy Bóg powie, że ma trafić. My w ufności Bogu żyjemy. Ale to nie jest nasza ojczyzna. My wiecznej ojczyzny oczekujemy. Gdzie mieszka sprawiedliwość. Tam zmierzamy. Te prędkości ziemskie są dla nas do niczego niepotrzebne. Dla nas najważniejsza jest Boża prędkość. Żeby się poruszać w Bożym Królestwie, na Jego mocy. W Jego mocy, w Jego ręka, w Jego Duchu Świętym, aby nas napędzał Boży Duch Święty. Jako chrześcijan, jako wierzących ludzi, żeby nas napędzał Boży Duch Święty. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, i oczyścić sobie lud na własność. Dosięga nas podwójny skutek zbawienia. Po pierwsze, odrodzenie i po drugie, uświęcenie. Wykupić znaczy uwolnić kogoś, kto był więziony, płacając za niego kaucję. Kaucją była krew Jezusa Chrystusa, która wypełnia Bożą sprawiedliwość. Dzięki mocy Bożej orzeczenia ludzkie stają się szczególne. Stają się ludzie dziećmi Boga żywego. Bóg zdecydował. Człowiek może o różnych rzeczach zadecydować, różne orzeczenia wypowiadać, ale dla nas najważniejsze jest orzeczenie Boże. Jesteś dzieckiem Bożym. I to powiedział Bóg. Natomiast dobre uczynki stają się wynikiem, a nie środkiem do osiągnięcia zbawienia. A więc zobaczmy, jeśli Bóg orzekł o nas, że jesteśmy zbawieni, to za tym idzie nasze działanie, konkretne działanie, czyli odrodzenie, które wypływa tylko i wyłącznie z Bożego orzeczenia i uświęcenie, które wypływa z działania Ducha Świętego w naszym życiu. A więc zbawił nas, a później dał nam Ducha Świętego, abyśmy mieli chęć i wykonanie tego, co dobre. Dlatego tak się to Bogu podobało. W Efezjan 2:8-10 czytamy, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Mamy chodzić w dobrym uczynku. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą. Mów, zachęcaj, karć to słowa, które wskazują po pierwsze na potrzebę głoszenia Słowa Bożego, po drugie potrzebę stosowania Bożego Słowa w życiu, wreszcie po trzecie potrzebę poprawiania życia za pomocą Słowa Bożego. Dlatego wiedz, że Słowo Boże ma się stać twoim autorytetem. A ty musisz zdobyć autorytet, Boży autorytet, do dowodzenia ludźmi w rzeczywistości duchowej. Nie jako dyrektor na tym świecie, chociaż niektórzy z nas mogą być dyrektorami w tym świecie, zarządzającymi zasobami ludzkimi. Ale Bóg ciebie postawił, żebyś zarządzał zasobami duchowymi. Bożym Królestwem, w Bożej mocy, w działaniu Bożego Ducha Świętego. Dlatego ludzie, którzy są Ci poruczeni, to nie są Twoi właśnie ludzie, którymi możesz rządzić na swój własny sposób. To są Boże dzieci, którymi możesz zarządzać tylko tak, jak mówi Słowo Boże. Jak mówi Słowo Boże. Autorytet, który dostajesz, pochodzi tylko i wyłącznie z Bożego Słowa. Mateusza 7, 28-29 mówi: a gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w Piśmie. Widzimy? I to musi charakteryzować Twoją i moją służbę. Dlatego Cię Bóg postawił, abyś działał nie w mądrości ludzkiej, nie w jakichś ludzkich przemyśleniach, jak to masz zrobić, nie w jakiś bardzo elokwentny sposób wypowiadając się, ale wypowiadając się w sposób pełen mocy Bożej, Bożego Ducha Świętego. I wtedy dopiero odnoszą się do Ciebie słowa, które apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza. Niechaj Cię nikt nie lekceważy. Zawsze należy walczyć z buntem przeciwko prawdzie. Nie pozwalaj na to, by ludzie lekceważyli Słowo Boże, które głosisz, napomnienie, którym napominasz, albo zachętę, którą zachęcasz. Nie pozwól sobie na to, żeby ludzie to lekceważyli, żeby się przeciwko temu buntowali. I w Mateusza 18:15-20 jest powiedziane: jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by ciebie usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Wiecie, o czym to słowo mówi? To jest bardzo proste. Żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że jeśli Bóg cię postawił do służby, to nikt nie może ciebie obrażać. Nie dlatego służysz, żeby być wielce godnym czci, tylko po prostu dlatego służysz, żeby przekazywać moc Bożą ludziom, żeby ich wprowadzać w te tajniki działania mocy Bożej w człowieku, żeby ich wprowadzić w taką chęć naśladowania życia pełnego mocy i pełnego zwycięstwa. A jeśli ich zachęcisz, jeśli ich podniesiesz na duchu, no, uratowałeś człowieka. Uratowałeś. Jeśli miał problemy, wychodzi z tych problemów. Nie to, że ty pod ręce go bierzesz i wynosisz. On sam już wychodzi, bo moc Boża zaczyna w nim działać. Dobrze go nauczyłeś, dobrze go pokierowałeś, dobrze go napomniałeś, dobrze go zachęciłeś. Ale jeśli ktoś nie idzie w tym kierunku, pomimo tej zachęty, to Słowo Boże mówi, że mamy reagować tak, jak Słowo Boże mówi. Dokładnie tak. Ale jednocześnie Słowo Boże nas zachęca, żebyśmy się modlili. I to, co Bóg teraz nas zachęca do tej modlitwy, abyśmy modlili się o służby, abyśmy się modlili o budowę, abyśmy się modlili o proroctwa, jest w tym kierunku, abyśmy przychodzili do Boga i wymadlali to, co Bóg nam teraz będzie dawał. Bóg chce nam dawać, ciągle chce nam dawać, ale teraz mówi: proś. Proś, a będzie ci dane. Chcesz słowo prorocze? To poproś mnie. Nie jest tak, że Bóg generalnie każdemu dawał. Ten czas już się skończył. Teraz jest czas, wyprosisz, wymodlisz się, byś miał. Wymodlisz się, wyprosisz, żeby wzrastał dom Boży, dotychczas rósł sobie, a teraz Bóg powiedział: poprosisz, będziesz miał. Nie poprosisz, nie będziesz miał. Chcesz służyć mi? Poprosisz, to ci dam. Chcesz mocy? Poprosisz, to ci dam. Chcesz w osobistym życiu twoim zmiany, to będziesz miał czas raz na 3 miesiące, żeby o to poprosić. Publicznie. Wśród całego zgromadzenia. Poprosisz i będziesz miał. To jest Słowo Boże i to Słowo bardzo wyraźnie o tym mówi. Nadto powiadam, jeżeli dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, nie otrzymają? Otrzymają. Otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Pan będzie nas wysłuchiwał i będzie dawał odpowiedzi na nasze wołanie. A więc chcesz proroctwa? Módl się. Chcesz budowy, wzrostu? Módl się. Chcesz służyć Panu? Módl się. Taka jest Boża prawda. Amen? Amen. Niech was Bóg błogosławi.